Jesteśmy w czasie Adwentu. To trzecia niedziela, już w tym bloku czterech niedziel, które zwykliśmy w taki szczególny sposób nastrajać się na powtórne przyjście naszego Pana. Ktoś powie, czy to jest dobre? Powinniśmy każdego dnia być gotowi. I to jest prawda. Każdego dnia powinniśmy być gotowi na przyjście naszego Pana, na powtórne przyjście. Ale myślę, że bardzo dobrze, ucząc się na przykładzie Izraela, bardzo dobrze jest wspominać w ciągu roku, w określonym czasie, pewne konkretne rzeczy, co utrwala nam w pamięci w szczególny sposób. Jakieś główne, istotne, ważne prawdy. Jako ludzie oddani Bożej sprawie, oddani Bogu, oddani Jezusowi Chrystusowi, powinniśmy być podekscytowani, mówi Słowo Boże, myślą o powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy tym żyć, powinniśmy o tym rozmawiać, powinniśmy się tym dzielić. To powinien być istotny temat w naszych rozmowach. Powinno ono być dla nas zachętą do wytrwałej postawy, do gorliwości. Do dziś pamiętam konferencję, która odbyła się tutaj w Białymstoku z amerykańskim mówcą, który mówił o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. I zapadła mi w myśl ta sentencja, że Jezus przyjdzie na obłoku. Jak dziś pamiętam, że wychodziliśmy na zewnątrz i patrzyliśmy w górę, czy niebo jest bezchmurne, czy nie. Byliśmy tak bardzo poruszeni tym przesłaniem. Biblia mówi o tym trzy razy, czyli może inaczej, nie tyle, że Biblia mówi o tym trzy razy, ale że powinniśmy mieć trojaką postawę lub przejawiać pewną postawę, jeżeli chodzi o powtórne przyjście. Po pierwsze, powinniśmy oczekiwać tego dnia z radością. Już o tym mówiłem. Po drugie, modlić się powinniśmy o powtórne przyjście Pana. I po trzecie, być odpowiednio przygotowani, kiedy ten dzień nadejdzie. Ponieważ nie wiemy, kiedy on nadejdzie, powinniśmy być przygotowani już dzisiaj. Zgadza się? W Księdze Objawienia, w rozdziale 22, widzimy pewną interakcję pomiędzy Duchem Świętym, Kościołem, pojedynczymi wierzącymi i Panem Jezusem Chrystusem. Jest tam niezwykła dynamika i chciałbym, żebyśmy po prostu dostrzegli ją w tym fragmencie. Duch i oblubienica mówią, moglibyśmy powiedzieć jednym głosem, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym, czyli Jezus Chrystus. Tak, przyjdę wkrótce. Amen, mówi oblubienica. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Amen. Kościół wraz z Duchem Świętym jednomyślnie woła przyjdź. Czytamy, ci, którzy słyszą, czy to poselstwo, które Kościół głosi, czy ten głos Ducha Świętego, oni również, pojedyncze osoby, mówią przyjdź. I w ten sposób zaczyna się inspiracja. Kościół tym żyje, pojedyncze osoby przyjęte tym tematem tym żyją i dlatego inni wokół nas również tym żyją. Każdy, kto jest zaangażowany w tę modlitwę i oczekuje powtórnego przyjścia Pana, potrzebuje zachęty, dlatego to jest powiedziane, kto pragnie, niech przychodzi. Ponieważ można doznać znużenia, o tym mówiliśmy tydzień temu, można nawet zasnąć, ale trzeba być przygotowanym. Więc przychodź i czerp darmo z wody żywej. W odpowiedzi Kościół pojedynczy wierzący słyszą obietnicę Jezusa, która w jego ocenie jest ważna. Jak ona brzmi? Tak, przyjdę wkrótce. I w tym jest również tęsknota. W tym jest tęsknota Jezusa. On tęskni już za tym czasem. On pragnie tego czasu. I Kościół stęskniony woła, niech się stanie. Przyjdź, Panie Jezu. Wierzę, że w oczekiwaniu na to szczególne wydarzenie powinniśmy przypomnieć sobie, jaką postawę prezentował nasz Pan, gdy był tu na ziemi. Kochani, jeżeli dwa ostatnie nabożeństwa były zbyt, nie wiem, twarde, to nie o to mi wcale chodziło. Żeby kogokolwiek, nie wiem, zniechęcić, przygnieść, czy może sprawić mu smutek. Chociaż taki ku dobremu, to czemu nie, prawda? Nie ku złemu. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Ewangelię Jana, 17 rozdział i po prostu zobaczyli, jaką postawę miał Pan Jezus, którą powinniśmy przejąć, którą powinniśmy ukształtować w sobie. Myślę, że to nie jest wcale naturalna postawa, a już na pewno nie dla nas Polaków. My Polacy mamy pewne cechy, które jeżeli nie będą poddane Bogu, będą miały wpływ na nas samych, na nasze relacje z innymi wierzącymi i na Kościół. I taką jedną z cech jest po prostu krytycyzm, nadmierny krytycyzm, tak? Tacy jesteśmy jako naród, ponieważ cały czas gdzieś znajdowaliśmy się pod takim ogniem krytyki. I mało było w tej naszej historii takiego miłosierdzia. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Takie słowa, które nas wyskakują z tego tekstu. Zachowywałem, strzegłem i żaden z nich nie zginął. I to jest postawa, którą prezentował Pan Jezus. On mówi, poza synem zatracenia, aby się wypełniło pismo. Nikogo nie straciłem. I to jest postawa Jezusa Chrystusa, którą my odnajdujemy również w wielu przypowieściach, które On głosił. O dobrym pasterzu, który zostawia 99 owiec, by szukać tej jednej. O kobiecie, która szuka zgubionego grosza, jednego. I widzimy tutaj serce Jezusa. Widzimy, dlaczego On znalazł nas. I dlaczego, kiedy upadaliśmy, nie zostawił nas w miejscu naszego potknięcia. Ponieważ Jego pragnieniem jest zachować w wierze każdego, którego Ojciec mu dał. Strzec go, aby nie zginął. A co to znaczy? To znaczy, że albo przeżyjemy, albo zginiemy. Taki los wierzących. Albo dojdziemy do celu w wierze, albo po drodze zginiemy i celu nie osiągniemy. Bracia i siostry, czy takie jest nasze nastawienie? No ja muszę przyznać, że nie zawsze mam takie nastawienie. Jest mi z tego powodu wstyd. Nie zawsze. I ten werset mnie napomina. Przez te słowa Pan Jezus mnie napomina. Czy mam taką postawę wobec każdego wierzącego? Zachować w imieniu Bożym wszystkich i strzec, by nikt nie zginął. W oczach naszego Pana każdy odkupiony Jego krwią jest naprawdę cenny z tego powodu. Jaką cenę zapłacił za nas? Jaką cenę za nas zapłacił? Dobrze, co możemy zrobić, by współdziałać na tym polu z naszym Panem? Dodaj im otuchy. A ciekaw jestem, co by się stało, gdybyśmy zwrócili się do osoby siedzącej obok nas i powiedzieli, pozwól, że dodam ci otuchy. To wcale nie jest takie oczywiste, bo jak siedzi obok nas osoba bliska, zaprzyjaźniona, to oczywiście powie, świetnie, proszę cię, zrób to. Ale czasami może siedzieć ktoś, z kim jest nam nie po drodze i odpowiesz wtedy może, ja też ci zaraz dodam otuchy. Więc to może być bardzo różnie rozumiane, ale w dzisiejszym słowie chcemy powiedzieć, dodaj mu otuchy. Dodajmy sobie nawzajem otuchy, czyli pobudźmy się, zachęćmy, zainspirujmy, podnieśmy. Przewodnim wersetem dzisiejszego kazania jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. W tych słowach jest całe mnóstwo pozytywnej inspiracji, takiej zachęty, którą myślę każdy z nas chciałby otrzymać. Prawda? Każdy z nas. A to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Temat zachęty do dawania innym otuchy nabiera na znaczeniu w miarę narastania świadomości we mnie i w tobie, w jakich czasach żyjemy. Jeżeli ty jesteś zespolony z Bogiem, prawdziwie trwasz w Chrystusie, to ten temat staje się dla ciebie coraz bardziej istotny. Im lepiej widzicie, że ten się dzień przybliża, dodajmy sobie otuchy, dodajcie sobie otuchy. A więc im bardziej trwasz, im wyraźniej widzisz i wyraźniej słyszysz, żyjesz lub nie tym tematem. Jeżeli nie widzimy, jeżeli nie słyszymy, no to temat nie jest istotny. Ale jest to szczególnie istotny temat, jeżeli chodzi o czasy ostateczne. Jest to istotny temat dla chrześcijan trwających w wierze, dla chrześcijan dojrzałych, świadomych, przyjętych troską, empatią, dla chrześcijan poczuwających się do odpowiedzialności, współodczuwających z Chrystusem, z Duchem Świętym. A więc baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, dodając sobie otuchy, gdyż ten dzień przybliżył się. On jest blisko. Ale dopóki nie usłyszymy tego wezwania kierowanego do Kościoła przez Ducha Świętego, to myślę, że to będzie naprawdę zupełnie inna postawa i determinacja. Ale kiedy Bóg włoży w twoje serce to przekonanie, to będzie jak ogień trawiący, który będzie inspirował twoje działanie. O Boże, otwórz nasze uszy. Daj nam to usłyszeć. Baczmy jedni na drugich celem pobudzenia się do dobrych uczynków i do miłości. Cztery praktyczne rzeczy chciałbym dzisiaj powiedzieć. Bardzo proste, skądinąd. Ale jeżeli chcemy naprawdę dodać otuchy bratu, siostrze, to zanim zaczniemy pouczać, zanim zaczniemy uczyć, zanim zaczniemy roztaczać pewne prawdy, skądinąd bardzo ważne, upewnijmy się, że jesteśmy dobrym przykładem. A więc niech przed tym uczeniem idzie po prostu przykład życia. Bo nic bardziej nie zniechęca i nie podcina słów Pisma Świętego, jeżeli przynosi je człowiek, który żyje w niegodny sposób. I Biblia mówi, że w czasach ostatecznych wielu oziębnie w miłości, ponieważ bezprawie się rozmnoży. I oczywiście chodzi tu ogólnie o bezprawie na świecie, ale również o bezprawie w Kościele, w ludzie Bożym. A co najbardziej inspiruje człowieka? Jest zachętą. Kiedy z bliska może przyjrzeć się autentycznemu chrześcijańskiemu życiu, bo ono zawsze inspiruje. Tu pytanie do młodych. Ilu z nas miało tę okazję i przywilej rozmawiać z seniorami i posłuchać ich świadectw? Tego, co oni przeżyli z Bogiem. No to jest niezwykle inspirujące. Świadectwo ich wiary i doświadczenia, jak Bóg ich prowadził, jak Bóg ich zachowywał, jak kształtowała się ich wiara, jak była poddawana próbom. I oto siedzi przed tobą człowiek, patrzysz na niego i mówisz, i to jest żywe świadectwo wiary. I ten człowiek nie stracił jej po drodze, nie stał się zgorzkniały, nie stał się taki wyrachowany. Jest gorący, płonie spokojnym, stałym płomieniem. To życie jest w nim ukształtowane na chwałę Panu. Nic tak nie zachęca, nie dodaje otuchy, jak przykład innych wierzących, którzy przeszli całe mnóstwo przeciwności i są świeży, płoną, uśmiechają się. A więc bądźmy dobrym przykładem. Popatrzmy, baczmy na swoje życie. Czy to jest coś inspirującego? Czy to jest piękne? Czy to porusza? Czy wokoło nas są ludzie, którzy pytają, słuchaj, opowiedz mi, jak to jest, że tak wygląda twoje życie? Po drugie, uczyjmy siebie dostępnymi dla innych. Jeżeli chcesz dodać komuś otuchy, no to po prostu musisz być dostępny. Taka prosta prawda. A Pan Jezus po całym dniu różnych prac, wydarzeń, działalności, pewnie chciał odpocząć. Tak jak my po całym dniu pracy chcielibyśmy mieć już święty spokój. Zamknąć drzwi w domu, a potem zamknąć drzwi w swoim pokoju. Te pierwsze, żeby nikt z obcych nie wszedł, a te drugie, żeby rodzina jeszcze dała mi święty spokój i chcemy odpoczywać. I widzimy tutaj w tym obrazie, całe miasto zgromadziło się u drzwi. Czujecie ten napór? Mieli prawo, żeby odpocząć. Ale Jezus czyni siebie dostępnym. I z wieloma rozmawia. I wielu pomaga, i wszyscy go szukali. I potem z rana gdzieś wyrwał czas na modlitwę i mówi, idźmy jeszcze gdzieś indziej. Czyli chcę dać siebie jeszcze innym ludziom. Drodzy, taka bardzo prosta, praktyczna rzecz. Nie zapominajmy o gościnności. Jest wiele domów w naszym zborze, które są świetnym tego przykładem. Gościnności, otwartości. Zwyczaj w domu, że jemy zawsze obiad z kimś w niedzielę. To jest otworzenie swojego domu dla innych. Ale wtedy też rozmawiajmy słowami, które darzą życiem. Bądźmy gotowi podzielić się świadectwem. Słuchajcie, każdy z nas w każdej chwili powinien umieć podzielić się świadectwem 5 minut, jak Jezus zbawił nas, jak się nawróciliśmy, jak Go poznaliśmy. I powinniśmy mieć to na obowiązkowym wyposażeniu, tak jak w samochodzie. Obowiązkowym wyposażeniu chrześcijanina. I tu chciałbym zadać nam pytanie, a o czym my rozmawiamy, jak my się spotykamy? Co Bóg uczynił w naszym życiu? Co nowego nauczyliśmy się z Bogiem? Jak Bóg nas zadziwił, jak nas pochylił, przygiął do ziemi, jak nas zaskoczył. I choćby ktoś przyszedł z rozładowanym akumulatorem, to po prostu to napięcie, no, czy amperaż, po prostu narasta. I człowiek wychodzi zachęcony. Idźcie i głoście słowa, które darzą życiem. Otwórzmy nasze domy. Uczyńmy dostępnymi nasze domy, nasze rodziny. Niech ludzie mają okazję przyjrzeć się z bliska, jak żyjemy, jak rozmawiamy ze sobą, jak się kłócimy, jak się godzimy, jak żartujemy i czym naprawdę żyjemy. Inna bardzo praktyczna rzecz. Zanim będziesz się dzielił z kimś głębokimi prawdami duchowymi w twoim domu, po prostu postaw przed nim talerz gorącej zupy. Zatrosz się o człowieka, a potem mów o Bożej miłości. A inna praktyczna rzecz. A może byś poprowadził małą grupę domową? Wiecie, mamy w zborze 8 grup domowych. W obrębie tych grup znajduje się 80 osób prawie, ale niektórzy chodzą na te same grupy. Ile lat chodzisz z Panem? Ile masz doświadczeń? Nie bądź jak morze, które nie odprowadza wody dalej, bo tam życie umrze. Odprowadzaj dalej. Dziel się tym, co przeżywasz. To oczywiście jest obowiązek, bo grupa co tydzień w czyimś domu, to jest obowiązek. To jest ciężka praca. I to jest wybór. Ale można na zmianę w różnych domach prowadzić grupę domową. I wtedy grupa jest raz na 4 tygodnie na przykład u mnie w domu tylko. Ale jeżeli tyle lat jesteśmy z Panem, podzielmy się tą wiarą i doświadczeniem z innymi. Ci, którzy przychodzą do zboru, oni naprawdę niewiele wiedzą. Wielu z nich mówi, my potrzebujemy później zachęty i świadectwa, by ktoś nas uczył, bo my naprawdę nie umiemy, nie potrafimy. I to jest nasze zadanie. Otwórz swój dom. Uczyń siebie dostępnym. Po trzecie, baczmy jedni na drugich, ale nie by wytykać potknięcia i błędy, tylko by dostrzec wartość drugiej osoby i być wdzięcznym za nią Bogu. Bardzo lubię tę historię. Najczęściej się mówi, że to Piotr zgodził się, by pewnego porażki były opisane w Biblii. No kto by chciał, żeby tak wszyscy czytali o jego porażkach? No, Piotrze takim bohaterem właśnie jest biblijnym. Wiele jego porażek. Ale cieszę się, że o Pawle też coś takiego jest napisane. Znamy historię z Janem Markiem. Barnaba, syn pocieszenia. Zabiera go w podróż misyjną razem z Pawłem. No i co? Jan Marek niestety zawodzi. Na pewnym etapie podróży po prostu zawraca. Wraca do domu. Co za porażka. Co za wstyd. Nie można na tym człowieku polegać. On będzie już zawsze zawodził. Później, kiedy doszło do kolejnej wyprawy, apostoł Paweł nie chce zabrać Jana Marka. Mówi, ja się nie zgadzam, byśmy zebrali tego, który nas opuścił, odstąpił w czasie służby, zawiódł. A Barnaba mówi, nie, a jestem zdania, że on musi z nami jechać. Trochę na takiej zasadzie, nie wiem, czy się zgodzicie, jak po wypadku, człowiek powinien wsiąść w samochód i po prostu możliwie w krótkim czasie odbyć kolejną podróż, żeby ten lęk nie zagościł w nim na stałe, nie opanował jego działania. No i Paweł się nie zgodził. Pokłócili się Paweł z Barnabą. I Barnaba zabrał Jana Marka i popłynęli gdzie indziej. Kto miał rację? Życie pokazuje, że Barnaba. Bo ten drugi fragment, kiedy apostoł Paweł pisze jeden z ostatnich swoich listów, mówi tak. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Kto miał rację? Barnaba, syn pocieszenia. Sobie wyobrażam, że Barnaba wykonał potężną pracę, by Jana nie zżarła ta porażka, bo on widział potencjał, jaki Bóg włożył w tego młodego człowieka, a Paweł widział błąd, porażkę. I z tego możemy się uczyć bardzo praktycznej rzeczy. Bacz na innych celem przyłapania ich na czymś dobrym. No, takie zastosowanie padło ostatnio na wykładach Josha McDowella w Ełku. Bacz na innych celem przyłapania ich na dobrym. Prawda, że to jest nienaturalna postawa? Ty patrz, poczekaj jeszcze chwila i zaraz zobaczysz, co on zrobi. Widziałeś? Łapiemy ludzi na upadku, na potknięciu, na pewnych błędach. Ale Biblia pokazuje nam, że Jezus inaczej patrzy na człowieka i Boży ludzie patrzą inaczej. Bóg odkupił nas krwią swojego Syna. Jezus obdarował każdego z nas i włączył nas w Kościół, w zbór. Jak możemy mówić, że ktoś jest bezwartościowy? Raczej powinniśmy się modlić, Panie, w jaki sposób ubłogosławiasz nim mnie? W jaki sposób? Jestem przekonany, że mamy takie osoby, których powiemy, a on to w żaden sposób mnie nie ubłogosławia. Panie, spraw, żebyśmy byli jak Barnaba, byśmy byli synami pocieszenia. Podniesienia. Jaka przestroga jest w Słowie Bożym w liście Jakuba 2,13? Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Taki jest Bóg. Nie patrzmy na ludzi krytycznie, wytykając im palcami. Módlmy się, Boże, naucz mnie dostrzegać piękno, które włożyłeś w mojego brata i siostrę. I po czwarte, baczmy jedni na drugich w trosce o ich bezpieczeństwo i dobro. Jest to fragment z listu do Galacjan, gdzie apostoł Paweł mówi, jak duchowi ludzie podchodzą do potknięć innych. Czyli jak dojrzali wierzący podchodzą do potknięć innych. Jak? Łagodnie. Łagodnie. Po co to robią? Po co baczą jedni na drugich? By pomóc nieść brzemię. Nie by je wytknąć. By pomóc nieść. Bądźmy delikatni. Uczmy się tego. Tak naturalnie ciśnie nam się na usta, by kogoś zrugać za to czy za tamto. A módlmy się, Boże, spraw, żebym mógł podejść do tego brata lub siostry w duchu łagodności. I Boże, jeżeli nie jestem w stanie nieść tego z nim, to spraw, żebym nie podchodził, nic nie mówił. Jeżeli nie chcesz, bracie, siostro, nieść, to po prostu nic nie mów. To po prostu nic nie mów. Cztery rzeczy. Pan Jezus modlił się o to, aby nikogo nie stracić. i nie stracił, poza synem zatracenia, ale tak było powiedziane w Piśmie. W jaki sposób możemy baczyć jedni na drugich, współpracować z Jezusem w tym temacie? Bądźmy dobrym przykładem, po pierwsze. Po drugie, uczyńmy siebie dostępnymi, otwórzmy domy, wpuśćmy ludzi do tego domu, również wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni. Po trzecie, łapmy ludzi na czymś dobrym, a nie na złym. I po czwarte, interesujmy się z łagodnością, by pomóc nieść brzemiona. Amen.